Witajcie, drodzy bracia i siostry. Chciałbym się teraz podzielić Słowem Bożym i chciałbym was prosić, żebyśmy na sam początek otwarli pierwszą księgę Samuela. W ogóle dzisiaj będziemy się głównie poruszać w obrębie pierwszej i drugiej księgi Samuela. A zacznijmy od fragmentu z drugiego rozdziału pierwszej księgi Samuela i to będą wersety od 1 do 10. Drugi rozdział, wersety 1 do 10. Przeczytam. Anna zaś modliła się tymi słowy. Moje serce weseli się w Panu. On przywrócił mi godność. Uśmiecham się szeroko wobec wrogów, bo cieszę się z Twego zbawienia. Nikt nie jest tak święty jak Pan, bo też nie ma nikogo prócz Ciebie. Nikt nie jest taką skałą jak nasz Bóg. Nie mnóżcie swych dumnych przechwałek, przestańcie mówić zuchwale. Owszem, Pan wie o wszystkim i rozlicza każdą złośliwość. Łuk bohaterów złamany, zepchnięci, opasani mocą. Syci wynajmują się za kromkę chleba, u głodnych zaś kończy się głód. Niepłodna rodzi siódemkę, a wielodzietna omdlewa. To Pan uśmierca i ożywia, strąca do grobu i podnosi. To Pan zubaża i wzbogaca, poniża, ale także wywyższa. Podnosi biedaka z prochu, nędzarza z kupy śmieci, sadza ich wśród dostojnych, przyznaje trony i zaszczyty, bo do Pana należą słupy ziemi, On na nich rozmieszcza jej okręgi. On strzeże kroków swoich wiernych, bezbożnie zaś milkną w ciemności, człowiek bowiem staje się mężny nie dzięki swej własnej mocy. Pan rozbije przeciwników, zagrzmi przeciw nim na niebie, Pan osądzi krańce ziemi, siłą obdarzy swego króla i umocni władzę swego pomazańca. Ten fragment to jest tak zwana modlitwa Anny. Anny, czyli żony Elkany, a mamy proroka Samuela. I w tej modlitwie możemy zauważyć taki bardzo charakterystyczny motyw, który się kilkukrotnie przewija. Na przykład widzimy go w wersecie 4, gdzie jest mowa o tym, że łuk bohaterów zostaje złamany, ale ludzie gdzieś tam z marginesu, zepchnięci, odepchnięci są opasani mocą. Podobnie w 5 wersecie widzimy, że syci są głodni, a u głodnych głód się kończy i są nasyceni. W wersecie 6 z kolei widzimy, że umarli ożywają, a żywi są strącani do grobu. W 7 wersecie jest mowa o tym, że Pan zubaża bogatego, a bogatego zubaża. W wersecie 8 podnosi biedaka z prochu, nędzarza, z kupy śmieci i sadza go wśród dostojnych. Widzimy więc taką serię kontrastów, przeciwstawień, które pokazują jakąś taką dramatyczną, nagłą zmianę, nieoczekiwaną zmianę sytuacji czy ról pomiędzy tymi osobami, sylwetkami tutaj opisanymi. Więc uogólniając, na podstawie właśnie tych kontrastów i całej tej modlitwy możemy wyciągnąć taki wniosek, zresztą jest on nawet w drugiej części wersetu 7 zapisany, że Pan poniża, ale także wywyższa. Czyli możemy to podsumować w taki sposób, że Pan Bóg sprzeciwia się ludziom dumnym, ale ludzi pokornych wywyższa. Taki temat tutaj w tej modlitwie się pojawia. Dlaczego Anna w ogóle modliła się w ten sposób? Kiedy przypomnimy sobie jej historię, która jest zapisana w rozdział wcześniej, w pierwszym rozdziale pierwszej księgi Samuela, no to przypomnimy sobie, że była ona właśnie żoną swojego męża, Elkany, jednak nie mogła mieć dzieci. I z tego powodu doświadczała dużych przykrości ze strony innych ludzi, szczególnie ze strony Peniny, czyli drugiej żony Elkany, która miała dzieci, miała potomstwo. No i było to dla niej takim ogromnym źródłem smutku i żalu. No i co Anna uczyniła w tej sytuacji? Jaki był jej sposób na poradzenie sobie z tym problemem, z tymi trudnościami? Przeczytajmy teraz z pierwszego rozdziału wersety od 9 do 18. Gdy zjedli i wypili w Shilo, Anna wstała. Kapłan Heli siedział w tym czasie na krześle przy drzwiach świątyni. Ona zaś z goryczą na duszy modliła się do Pana i rzewnie płakała. Złożyła przy tym ślub: Panie zastępów, jeśli naprawdę wejrzysz na niedolę swej służącej, wspomnisz na mnie i nie zapomnisz o mnie, jeśli dasz swej służącej męskiego potomka, to ja oddam go Panu po wszystkie dni jego życia i brzytwa nie dotknie mu głowy. A gdy tak długo modliła się przed Panem, Heli śledził jej usta. Anna mówiła z serca, ledwie drżały jej wargi, nie wydawała głosu. Heli uznał, że jest pijana. Jak długo będziesz się upijać? Przyganił. Skończ wreszcie z tym winem. Nie, mój panie, wyjaśniła Anna. Jestem kobietą znękaną na duchu. Wina ani piwa nie piłam. Wylałam przed Panem swą duszę. Nie zaliczaj swej służącej do kobiet niegodziwych. Przez cały czas mówiłam z głębi mojej troski i wielkiego strapienia. Wtedy Heli odezwał się do niej tymi słowy: Idź w pokoju. Niech Bóg Izraela ziści to pragnienie, którego spełnienia od niego oczekujesz. Oby twoja służąca znalazła łaskę w twych oczach, odpowiedziała Anna. Potem poszła swą drogą, spożyła posiłek i smutek już nie gasił jej twarzy. A więc kiedy Anna razem z całą swoją rodziną przybyła do Shilo, aby złożyć ofiary w świątyni Pana, kiedy miała gorycz swojej duszy, modliła się gorąco, rzewnie płakała, wylewała przed Panem swoją duszę, swoje serce i ta jej modlitwa była tak głęboka, tak ekspresyjna, że wręcz dziwna i nietypowa, także aż kapłan Heli uznał ją za osobę pijaną. Natomiast Anna jakby nieszczególnie się tym przejmowała, co ludzie, którzy widzą ją modlącą się, pomyślą. Dla niej najważniejszy był Pan Bóg. Ona publicznie przed Panem Bogiem się uniżyła i tylko zdanie Pana Boga się dla niej liczyło, nie tych ludzi, którzy na nią patrzyli. Jaki był efekt tej modlitwy? Zgodnie z proroctwem kapłana Helego, który tutaj czytaliśmy, Bóg dał Annie upragnionego syna, a Anna zgodnie ze swoim wcześniejszym zobowiązaniem oddała małego Samuela na służbę w świątyni. A więc jej takim kluczem do sukcesu, powiedzielibyśmy, stało się całkowite uniżenie, stało się całkowite upokorzenie przed Bogiem. Pan Bóg dał jej nawet nie tylko to, o co prosiła, jedno dziecko czy jednego syna, ale o wiele więcej, bo gdy zobaczymy w rozdziale drugim, werset 20 i 21, to jest tam napisane coś takiego. Heli błogosławił Elkanie oraz jego żonie. Niech Pan da ci z tej kobiety potomstwo w zamian za to pragnienie, którego spełnienie poświęciła Panu. Potem wracali do swojej miejscowości. A Pan rzeczywiście zatroszczył się o Annę. Urodziła jeszcze 3 synów i 2 córki, a chłopiec Samuel dorastał przy Panu. A więc w zamian za Samuela Pan Bóg dał Annie jeszcze 5 kolejnych dzieci, znacznie przewyższając jej oczekiwania. A więc Anna sama na własnej skórze mogła dostarczyć tego, jak Pan Bóg poniża dumnych, czyli w tym wypadku te dumne osoby są reprezentowane przez Peninę, a wywyższa pokornych, czyli Annę w tym wypadku. I właśnie dlatego mogła skierować do Pana Boga tą modlitwę, którą czytaliśmy na samym początku, gdzie wołała do Boga słowami: On przywrócił mi godność, uśmiecham się szeroko wobec wrogów, albo niepłodna rodzi 7, a wielodzietna omdlewa, albo ten werset 7, Pan poniża, ale także wywyższa. A więc zarówno ta historia Anny, jak i ta poetycka modlitwa, które czytaliśmy, wprowadzają i zapowiadają właśnie tę myśl, że Pan Bóg sprzeciwia się dumnym, ale wywyższa pokorny. I ten motyw, ten temat przewija się w różnych postaciach przez całą Księgę Samuela, przez pierwszą i drugą Księgę Samuela. I właśnie dzisiaj chciałem temu tematowi się przyjrzeć i z wami go prześledzić. Ta prawda jest również widoczna w życiu innego bohatera Księgi Samuela, czyli Saula. Jak pamiętamy, Saul został pierwszym królem Izraela i tak po ludzku patrząc, no, mógł się wydawać dobrym kandydatem na króla. Był wysoki, przystojny, dobrze zbudowany. Jednak pomimo jego początkowych sukcesów i jakichś tam właściwych decyzji po objęciu władzy, stosunkowo szybko podczas jego panowania dały sobie znać jego negatywne cechy charakteru, takie jak na przykład nieszczerość, nieuczciwość, brak spójności w postępowaniu czy nieposłuszeństwo wobec Pana Boga. I chciałbym się przyjrzeć dwóm sytuacjom z życia Saula, które bardzo wyraźnie to pokazują. Pierwsza z tych sytuacji miała miejsce podczas wojny z Filistynami. I jako taki wstęp możemy zerknąć do 10 rozdziału pierwszej Księgi Samuela, werset 8. To Samuel mówi do Saula. 10:8. Potem zejdziesz przede mną do Gilgal, ja także dołączę do ciebie. Chcę tam złożyć ofiary całopalne oraz rzeźne ofiary pokoju. Czekaj tam na mnie przez 7 dni, aż do ciebie przyjdę i pouczę cię, co masz czynić. Czyli Samuel wydał jakieś polecenie Saulowi, że ma pójść do Gilgal i tam przez 7 dni poczekać, aż do przyjścia Samuela, który miał Saulowi powiedzieć, co czynić dalej. Samuel jednak spóźnia się na to spotkanie. Natomiast Saul znalazł się w bardzo trudnej sytuacji, ponieważ zagrażali mu Filistyni, przy czym Filistynów było 30 tysięcy zbrojnych, natomiast Izraelitów zaledwie 600 przy Saulu. W dodatku ci wystraszeni żołnierze zaczęli uciekać, rozpraszać się, co powodowało, że sytuacja Saula stawała się z godziny na godzinę coraz bardziej dramatyczna. Ten atak Filistynów mógł nastąpić tak naprawdę w każdej chwili. No i co w takim położeniu postanowił zrobić Saul? Saul postanowił, że nie czekając na przyjście Samuela, sam złoży ofiarę i w ten sposób zjedna sobie oblicze Pana przed bitwą. I przeczytajmy teraz, co zdarzyło się po tym, jak Saul złożył tą ofiarę. To jest 13 rozdział i wersety 10-14. Mowa o Saulu. Właśnie kończył składać ofiarę całopalną, gdy pojawił się Samuel. Saul wyszedł mu na spotkanie, chcąc go pobłogosławić. Wtedy Samuel zapytał, co uczyniłeś? Saul odpowiedział, ponieważ zauważyłem, że wojsko mi się rozprasza, ty nie przyszedłeś w ustalonym czasie, a Filistyni gromadzą się pod Mikmas, pomyślałem, Filistyni lada chwila mogą zejść do mnie, a do Gilgal, a ja nie zjednałem sobie przychylności Pana. Zebrałem się więc na odwagę i złożyłem ofiarę całopalną. Wówczas Samuel powiedział do Saula, postąpiłeś głupio. Gdybyś postąpił zgodnie z danym ci przykazaniem Pana, twojego Boga, Pan utwierdziłby twoje królestwo nad Izraelem na wieki. Teraz jednak twoje królestwo nie ostoi się. Pan wyszukał już sobie człowieka według swojego serca i Pan ustanowił go księciem nad swoim ludem, ponieważ nie dotrzymałeś tego, co Pan ci przykazał. Więc tak po ludzku moglibyśmy powiedzieć, że Saul jakoś sobie poradził, tak? Był w trudnej sytuacji, coś musiał zrobić, żeby jakoś się ratować. Jednak Samuel nie pozostawia Saulowi żadnych złudzeń, mówiąc do niego, postąpiłeś głupio. I ponieważ Saul zamiast poczekać na Samuela, tak jak to wcześniej czytaliśmy, zgodnie z takim wyraźnym poleceniem Pana Boga, bierze sprawę w swoje ręce. Wie, że powodzenie bitwy, szczególnie w obliczu przeważających sił przeciwnika, zależy od przychylności Boga, od pomocy Pana Boga. Natomiast zamiast uzyskać ją poprzez posłuszeństwo temu poleceniu, słowom Boga, pokorę, uważa, że wystarczy do osiągnięcia tego celu wykonanie pewnego religijnego rytuału. I druga podobna sytuacja w życiu Saula jest opisana w 15 rozdziale pierwszej księgi Samuela, gdzie Pan Bóg posyła go z poleceniem wyniszczenia narodu Amalekitów za to, że wcześniej zastąpili drogę Izraelitom, podczas kiedy oni wyszli z Egiptu i zmierzali do Kanaanu. I tam Saul dostał takie wyraźne polecenie tego, żeby wytępić wszystko, co żyje wśród Amalekitów, ludzi tak samo jak zwierzęta, jako oburzonych klątwą. Jednak po tym odniesionym zwycięstwie Saul wypełnia to polecenie jedynie częściowo, połowicznie i oszczędza co lepsze sztuki bydła, a także oszczędza życie króla Amalekitów Agaga. No i to postępowanie Saula również zostało przez Samuela skomentowane i ocenione. I o tym jest napisane w wersetach od 17 do 19 i 22-23. Samuel rozpoczął, choć ty we własnych oczach wydawałeś się sobie mały, zostałeś naczelnikiem plemion Izraela. Pan namaścił cię na swego króla. Pan też wysłał cię w drogę z takim poleceniem, idź i potraktuj tych grzeszników Amalekitów jak obłożonych klątwą. Walcz, aż ich wytępisz. Więc dlaczego nie posłuchałeś głosu Pana, lecz rzuciłeś się na łup i dopuściłeś się tego, co w oczach Pana jest niegodziwością? I 22-23. Wtedy Samuel powiedział, czy całopalenia i ofiary są dla Pana taką przyjemnością, jak słuchanie Jego głosu? Posłuszeństwo jest lepsze niż ofiara, uważne słuchanie lepsze niż tłuszcz barani. Bunt jest jak grzech uprawiania czarów, a upór jak oddawanie czci bożkom domowym. Ponieważ wzgardziłeś słowem Pana, On wzgardził tobą i nie będziesz królem. Samuel wyraźnie przypomina Saulowi, że pomimo tego, iż wydawał się sobie mały, niegodny, Bóg postanowił uczynić go przywódcą Izraela i królem. Jednak Saul zapomniał o tym, kim był wcześniej. Spodobała mu się władza, spodobała mu się możliwość podejmowania decyzji, decydowania o innych ludziach. A jednak nigdy nie miał przecież władzy absolutnej, ponieważ był zobowiązany do tego, aby pamiętać o tym, że on również ma Pana nad sobą. Był zobowiązany do posłuszeństwa Bogu. Natomiast Samuel w tym 23 wersecie zarzuca Saulowi upór. Przy czym to słowo z wersetu 23 może być tak naprawdę z języka hebrajskiego przetłumaczone na kilka sposobów. Również jako krnąbrność, upieranie się przy swoim, jako buta, hardość, pycha, wyniosłość czy zarozumiałość. I kiedy popatrzymy na obie te sytuacje, które wydarzyły się w życiu Saula, możemy je podsumować w następujący sposób. Saul przede wszystkim decyduje w swoim życiu zamiast Boga i wbrew jego poleceniom. Przypisuje sobie autorytet, którego nikt mu nie dał, czyli autorytet kapłana, składając ofiarę. Sam decyduje o życiu Agaga, chociaż Pan Bóg powiedział mu, co ma zrobić. Więc Saul podejmuje decyzję wbrew Bogu. W jego postępowaniu możemy widzieć pychę, wyniosłość i wywyższanie się przed Bogiem. W obu przypadkach prorok zapowiada Saulowi, że jego królestwo będzie mu odebrane i przekazane komuś innemu. Również prorok zapowiada to, że Saul zostanie poniżony. I wiemy, że istotnie tak się dzieje. Saul później ginie w kolejnej bitwie z Filistynami, a jego królestwo ostatecznie przejmuje Dawid. A więc na przykładzie Saula właśnie możemy wyraźnie zobaczyć spełnienie się tej zasady, że Pan Bóg sprzeciwia się pysznym. Saul wynosił się przed Panem Bogiem, wzbijał się przed Nim w pychę i spotkał się z Bożym sprzeciwem wobec swojego postępowania i koniec końców został całkowicie poniżony. Jednak ten temat poniżenia i wywyższenia, tak jak wspomniałem wcześniej, przewija się cały czas przez obie księgi Samuela. Zresztą oryginalnie ta pierwsza i druga księga Samuela stanowiły jedno dzieło, jedną księgę. Jest również widoczny w życiu kolejnego bohatera tej księgi, czyli Dawida. I z kolei, kiedy pomyślimy o Dawidzie, to wiemy, że został on posadzony na tronie Izraela zamiast Saula. Jest jednak zupełnie, czy Biblia charakteryzuje go jako zupełnie innego człowieka niż jego poprzednik. Chociaż z ludzkiego punktu widzenia właśnie był mało odpowiednim kandydatem na króla, bo był najmłodszym synem swojego ojca Jessego, był zwykłym pasterzem. Pamiętamy również, że w momencie namaszczenia przez Samuela nie zostaje od razu królem, a jedynie otrzymuje tą obietnicę, że kiedyś w przyszłości nim zostanie. I we fragmencie, który czytaliśmy wcześniej z 13 rozdziału pierwszej księgi Samuela, tam Dawid został określony przez Boga jako człowiek według serca Bożego, czyli taki, który miał postępować po myśli Pana. I rzeczywiście Dawid w swoim postępowaniu zrobił bardzo dużo takich zaskakujących rzeczy dla osób ze swojego otoczenia. Natomiast to były rzeczy, które podobały się Panu Bogu. Ja natomiast chciałbym dzisiaj zwrócić uwagę na takie trzy zdarzenia, które miały miejsce w życiu Dawida. Pierwsza z nich zdarzyła się, zanim jeszcze Dawid został królem. Kiedy będąc już na dworze Saula, Dawid pełnił funkcję jego generała, dowódcy wojskowego i prowadził w imieniu króla zwycięskie bitwy, zaczął szybko zyskiwać sympatię, uznanie, szacunek ludu, co ostatecznie doprowadziło do zazdrości u Saula i chęci zabicia Dawida. I ten konflikt pomiędzy nimi zaostrzył się tak bardzo, że w pewnym momencie Dawid musiał uciekać z dworu królewskiego i ukrywał się w dzikich, niedostępnych miejscach. Ale nawet tam Saul starał się go wytropić, dopaść. Można powiedzieć, że dla Saula stało się to taką obsesją, żeby dopaść Dawida. Więc zwróćmy uwagę na to, w jak trudnej sytuacji znalazł się Dawid. Z jednej sytuacji miał Bożą obietnicę tego, że kiedyś zostanie królem. Jednak z drugiej musiał uciekać. Musiał ukrywać się jako złoczyńca, pomimo tego, że przecież był całkowicie niewinny. Więc powiedzielibyśmy, że Dawid miał wszelkie podstawy do tego, żeby uznać, że w tej sytuacji, kiedy był na pustyni, że Bóg go opuścił, że o nim zapomniał, że nie spotka Dawida w jego życiu już nic dobrego, że Bóg go zawiódł, no bo przecież co innego mu obiecywał, a ta rzeczywistość jest zupełnie inna. I co dzieje się w tej sytuacji? Właśnie wtedy, kiedy w Engedi przebywał w takiej sytuacji, nadarzyła się świetna, idealna okazja do tego, żeby odmienić swój los. I to jest zapisane w 24 rozdziale pierwszej księgi Samuela. Wersety od 4 do 8. Po drodze mijał... To jest o Saulu. Po drodze mijał owcze zagrody, obok których znajdowała się pewna jaskinia. Saul wszedł tam za potrzebą, a Dawid i jego ludzie siedzieli w głębi jaskini. Wówczas towarzysze Dawida szepnęli: nadszedł dzień, o którym powiedział ci Pan. Oto ja wydam ci w ręce twoich wrogów, a uczynisz z nimi to, co uznasz za właściwe. Dawid jednak wstał i niepostrzeżenie uciął skraj płaszcza Saula. Potem jednak ruszyło go sumienie, że uciął skraj płaszcza Saula i powiedział do swoich ludzi: jak najdalej mi od tego, by podnosić rękę przeciw mojemu panu, pomazańcowi pana. Ostatecznie jest on jego pomazańcem. W ten sposób Dawid zgromił swych towarzyszy i nie pozwolił im powstać przeciw Saulowi. Saul tymczasem wstał, wyszedł z jaskini i poszedł swoją drogą. Więc w tej sytuacji towarzysze Dawida naciskali na niego, aby skorzystał z tej nadarzającej się okazji i zabił swojego wroga, sugerując nawet, że to był właśnie ten dzień, który Pan Bóg Dawidowi zapowiedział, że to właśnie wypełnia się to proroctwo, które Dawid otrzymał, że to jest ten dzień, kiedy Pan Bóg usunie wszystkich jego wrogów. Więc Dawid, będąc w zasadzie sam przeciwko wszystkim swoim towarzyszom, których przecież był przywódcą i w jakiś sposób był za nich odpowiedzialny, musiał przed nimi się wykazać, stwierdza: jak najdalej mi do tego, aby podnosić rękę przeciw mojemu panu, pomazańcowi pana. I druga, bardzo podobna sytuacja miała miejsce na wzgórzu Hakila, kiedy Dawid z Abiszajem zakradli się do obozu Saula, kiedy wszyscy służący Saula spali. I to jest w 26 rozdziale, wersety od 8 do 11. Wtedy Abiszaj szepnął do Dawida: dziś Bóg zamknął twego wroga w twojej garści. Pozwól, że przygwożdżę go włócznią do ziemi. Wystarczy jedno pchnięcie, o drugie nie poproszę. Nie zabijaj go, odparł Dawid. Kto podniesie rękę na pomazańca pana i ujdzie bez kary? Jak żyje pan, ciągnął Dawid, tylko on może go ugodzić, albo nadejdzie dzień jego śmierci, albo polegnie gdzieś w walce. Jak najdalej mi z powodu pana do podnoszenia ręki na jego pomazańca. Więc widzimy, że pomimo, że Dawid miał dwie doskonałe okazje, aby pozbyć się Saula i rozwiązać wszystkie swoje problemy, czy pozbyć się sprawcy wszystkich swoich problemów, wcale tego nie robi. Uznaje wolę Boga i nie chce stawać w jego miejscu i rozstrzygać o życiu lub śmierci Bożego pomazańca Saula. W ten sposób Dawid wyraża swoje całkowite zaufanie do Boga, że Bóg w odpowiednim miejscu i w odpowiednim czasie wykona wszystko, co obiecał, i nie ma potrzeby, żeby przyspieszać bieg spraw albo brać te sprawy w swoje ręce. I zauważmy, że Dawid chociaż mógł przecież wejść w rolę i w autorytet Boga, zostać panem swojego losu, jednak nie zrobił tego, lecz pozostawił to Bogu. A więc Dawid nie wywyższa się, nie okazuje pychy przed Panem, ale przed nim się uniża, a nawet przed Saulem się uniża. Czytaliśmy to w tych słowach. Uznaje go wciąż za swojego króla, za Bożego pomazańca. Uznaje go za króla namaszczonego przez Jahwę. I dzięki takiej postawie, dzięki takiemu sercu Dawida, zgodnie z tą Bożą zasadą postępowania, o której od samego początku mówimy, że Bóg sprzeciwia się pysznym, ale wywyższa pokornych, Saul zostaje poniżony, ginie. Natomiast Dawid zostaje w niezwykły sposób, niewyobrażalny wręcz, wywyższony przez Pana Boga. No bo co stało się z Dawidem? Objął tron nad Izraelem, tak jak już mówiliśmy, ale również zjednoczył cały naród. Zdobył także Jerozolimę, ustanowił Jerozolimę centrum życia politycznego i religijnego kraju, wybawił swój naród od wrogów. Mało tego, otrzymał również obietnicę tego, że Bóg utwierdzi jego dom, jego dynastię na wieki oraz że Mesjasz będzie jego potomkiem, który będzie królował bez końca. A więc ogromne, niesamowite błogosławieństwo, którego może doświadczać Dawid, i niesamowite obietnice Boże, które wynikają właśnie z tej jego postawy, z tego serca, z tego uniżenia przed Bogiem. No i gdyby ta historia Dawida mogła się w ten sposób zakończyć, czy w taki sposób zakończyć, to wszystko byłoby bardzo pięknie i moglibyśmy jakby do końca stawiać go jako wzór, bez żadnych ale. Ale wiemy, że z nami ludźmi rzadko kiedy wszystko jest tak dokładnie, jak powinno. No i w życiu Dawida również potoczyło się to trochę inaczej, bo w samym środku właśnie tego pasma sukcesów, tych błogosławieństw, tych zwycięstw nad wrogami, tego niezwykłego błogosławieństwa, Dawid dopuszcza się okropnego grzechu. Uwodzi Batrzebę, żonę jednego z jego najlepszych żołnierzy, Uriasza, ale mało tego, kiedy okazuje się, że Batrzeba zaszła w ciążę, próbuje to ukryć i knuje obrzydliwą intrygę polegającą na tym, że doprowadzającą do tego, że Uriasz zostaje zamordowany, a Dawid bierze sobie Batrzebę za żonę. I wtedy Pan Bóg reaguje, posyłając do Dawida proroka Natana, który konfrontuje Dawida z jego grzechem. I Dawid rzeczywiście przyznaje się do winy, pokutuje przed Bogiem, ale musi ponieść konsekwencje swojego wyboru, musi ponieść konsekwencje swojego postępowania. I o tych konsekwencjach możemy przeczytać już w drugiej księdze Samuela, w 12 rozdziale. I wersety od 9 do 14. Dlaczego wzgardziłeś słowem Pana, popełniając zło w moich oczach? Uriasza Chetytę ugodziłeś mieczem, jego żonę wziąłeś sobie za żonę, a jego samego zabiłeś mieczem Ammonitów. Teraz miecz nie odstąpi od Twojego domu na wieki. Dlatego, że mną wzgardziłeś i wziąłeś sobie za żonę Uriasza Chetyty, by była Twoją żoną. Tak mówi Pan, oto ja wzbudzam przeciw Tobie nieszczęście. Wyjdzie ono z Twojego domu, wezmę Twoje żony na Twoich oczach i dam je Twojemu bliskiemu. Będzie on obcował z Twoimi żonami w świetle tego słońca. Ty wprawdzie popełniłeś swój czyn potajemnie, ja jednak spełnię to słowo na oczach całego Izraela oraz w blasku dnia. Wtedy Dawid wyznał przed Natanem, zgrzeszyłem względem Pana. Natan zaś odpowiedział Dawidowi, również Pan przebaczył Twój grzech, nie umrzesz. Ponieważ jednak w tej sprawie całkowicie znieważyłeś Pana wobec jego wrogów, syn, który ci się urodzi, musi umrzeć. Widzimy więc, że no, rzeczywiście Pan Bóg zapowiada Dawidowi no, poważne konsekwencje tego, co zrobił. Skutki tego grzechu są opłakane dla Dawida. Po pierwsze, umiera jego mały syn, a po drugie, jakiś czas po tych wydarzeniach syn Dawida, Amnon, doprowadza do rodzinnej tragedii, gwałcąc swoją siostrę Tamar, a następnie zostaje zabity w zemście przez jej brata Absaloma. A to nie koniec tragedii, bo Absalom staje na czele buntu przeciwko Dawidowi, także Dawid znowu musi uciekać z Jerozolimy, musi się ukrywać. No i doświadcza wielu upokorzeń w tym czasie. Tym razem jednak uciekając, nie jest już niewinnym człowiekiem, tak jak wtedy, kiedy uciekał przed Saulem, ale jego sumienie jest obciążone bardzo poważnym grzechem. Widzimy więc tutaj, że Dawid w pewnym momencie swojego życia, podobnie jak Saul, zapomniał o tym, kim był. Zapomniał o tym, że jest tylko pasterzem podniesionym przez Boga do pozycji króla. I podobnie jak wcześniej Saul doszedł do wniosku, że skoro jest królem, no to chyba wszystko mu wolno, nawet ukraść żonę komuś innemu dla swojej własnej rozrywki. A więc pycha Dawida doprowadza do tego, że również wypełnia się na nim ta druga część Bożej zasady, mówiącej, że Bóg wywyższa pokornych, tak jak pierwsza część jego życia o tym świadczyła, ale sprzeciwia się pysznym. Przez to, że Dawid wywyższał się przed Panem, zostaje przez niego i to publicznie poniżony, tak jak to zostało zapowiedziane przez proroka Natana. Więc jakby tak podsumowując to, co czytamy w księgach Samuela, na samym początku mieliśmy tą modlitwę dziękczynną Anny, w której poruszony był problem poniżenia i wywyższenia. Natomiast na końcu drugiej księgi Samuela znajdują się dwie pieśni Dawida, również takie dwa poetyckie utwory, przy czym jeden z nich jest z okresu właśnie takiego rozkwitu Dawida jako króla, a drugi wskazujący raczej, że jest to już schyłek jego panowania i życia. I może te poetyckie fragmenty mogą nam się czasem wydawać takie trochę dziwne, czy niepasujące do reszty tekstu, trochę tak jak opisy przyrody w lekturach szkolnych, nie? Że tylko by się chciało je przekartkować dalej. Jednak w księgach Samuela, które, tak jak mówiłem, trzeba traktować jako jedną całość, mają one bardzo ważną funkcję. Na początku zapowiadają i wprowadzają pewne główne myśli, tematy, które są przez całą tą księgę poruszane, a na końcu je przypominają, systematyzują i gdzieś tam utrwalają w głowach czytelników. I w tej modlitwie Dawida, będącej właśnie taką jego refleksją na temat tego, co się zdarzyło w przeszłości, również pojawia się ten temat wywyższenia i poniżenia. W 22 rozdziale drugiej księgi Samuela, ja tylko kawałeczek przeczytam tej modlitwy, 3 wersety. Drugi rozdział i wersety 26-28. Ty oddanemu Tobie okazujesz wierność, z nagannym postępujesz nienagannie. Z nienagannym postępujesz nienagannie. Czysty może liczyć na Twoją czystość, przewrotnego czeka zaskoczenie. Ubogi lud darzysz wybawieniem, nad wyniosłymi zaś opuszczasz wzrok. Więc znowu Pan Bóg podsumowuje, przypominam ten temat, że On wywyższa pokornych, ale sprzeciwia się pysznym. Widzimy również, że ten temat jest takim tematem przewodnim całej tej księgi. Natomiast nie jest on wcale ograniczony do ksiąg Samuela i jest poruszany wielokrotnie w Biblii. Również był poruszony przez Pana Jezusa, na przykład w przypowieści o faryzeuszu i celniku. I on też chciałbym, żebyśmy sobie dzisiaj przeczytali. To jest Ewangelia Łukasza, 18 rozdział. Od 9 do 14. 18 rozdział Ewangelii Łukasza, 9 do 14. Zwrócił się również do tych, którzy byli pewni własnej sprawiedliwości, a innymi gardzili, z taką przypowieścią. Dwóch ludzi weszło do świątyni, aby się modlić. Jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak sobie w modlitwie pochlebiał. Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak pozostali ludzie, zdziercy, oszuści, cudzołożnicy, czy choćby jak ten oto celnik. Poszczę dwa razy w tygodniu, oddaję dziesiątą część wszystkich moich przychodów. Celnik zaś stanął daleko i nie śmiał nawet oczu podnieść ku niebu, lecz bił się w piersi i mówił: Boże, okaż miłosierdzie mnie, największemu z grzeszników. Mówię wam, ten właśnie poszedł do domu usprawiedliwiony, a nie tamten, bo każdy, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. Tutaj sam autor Ewangelii, Łukasz, podaje powód, dla którego Pan Jezus opowiedział tą przypowieść. Widzimy to w wersecie 9, że została wypowiedziana do tych, którzy byli pewni własnej sprawiedliwości, a gardzili innymi, czyli do ludzi, którzy pokładali ufność w sobie samych, uważali przed Bogiem, że są wystarczająco dobrzy, sprawiedliwi. Właśnie faryzeusz miał taką postawę. Wymienia przed Bogiem swoje zasługi, jak to unika grzechu, jak to pości, jak to składa dziesięciny. Wywyższa siebie przed Bogiem, ale innymi ludźmi gardzi. I widzimy wyraźny wniosek z tej przypowieści, że Pan Bóg nienawidzi takiej postawy. Znacznie bliższe jest mu zachowanie celnika, który z kolei stał pokornie z tyłu, miał świadomość swojej niedoskonałości, swojej słabości, swoich grzechów. Ale co zrobił ten celnik? On się uniżył. Uniżył się i przyszedł do Boga w pokorze i błagał o wybaczenie i o miłosierdzie. I werset 14 wyraźnie stwierdza, że to właśnie celnik odszedł do domu usprawiedliwiony. Właśnie celnik został usprawiedliwiony, a ten, w cudzysłowie, dobry faryzeusz nie został usprawiedliwiony. I w drugiej części 14 wersetu czytamy to stwierdzenie Pana Jezusa, którym kończy się, czy jest podsumowana cała ta przypowieść. Każdy, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. To jest taka parafraza, to jest inny sposób na wypowiedzenie tego, o czym mówimy dzisiaj od samego początku, że Pan Bóg sprzeciwia się pysznym, ale wywyższa pokornych. Również Pan Jezus chciał nam wyraźnie to pokazać i przypomnieć. Więc zadajmy sobie pytanie, dlaczego jest to takie ważne? Dlaczego to zagadnienie ciągle i ciągle pojawia się w obu księgach Samuela? Dlaczego w historiach różnych biblijnych bohaterów, czy na przykład w psalmach, wielokrotnie pojawia się ten temat? Dlaczego sam Pan Jezus o tym mówi? Wiemy, że jeżeli w Biblii coś Pan Bóg powtarza dwukrotnie, to jest to bardzo ważne, prawda? A co z rzeczą, która jest powtarzana ciągle i ciągle od nowa, wielokrotnie przewija się przez całą Biblię? Dlaczego jest to takie ważne? Więc myślę, że są dwie takie takie sytuacje życiowe dla nas, kiedy ta nasza postawa wobec Pana Boga jest absolutnie kluczowa i bardzo dużo od niej zależy. Pierwsza z nich to jest, kiedy ta postawa właśnie uniżenia przed Panem Bogiem jest szczególnie potrzebna, kiedy jest niezbędna, to jest sytuacja, kiedy no, szukamy po prostu zbawienia, kiedy chcemy zostać zbawieni i żeby to, o czym mówi Ewangelia, stało się naszym udziałem. Tak jak w tej przypowieści o faryzeuszu i celniku, jeżeli będziemy wywyższać się przed Bogiem, tak jak ten faryzeusz, wyliczać nasze zasługi, będziemy pokładać nadzieję w naszych uczynkach, staraniach, będziemy starali się zmienić naszą złą sytuację przed Bogiem naszymi działaniami i zasłużyć sobie na Jego akceptację, to w ten sposób możemy jedynie rozdrażnić Boga, tak jak zrobił to faryzeusz. Natomiast jeśli chcemy, aby Pan Bóg przebaczył nam nasze grzechy, obdarzył życiem wiecznym, to co powinniśmy zrobić? Powinniśmy zrobić to samo, co zrobił celnik, czyli przyjść do Niego w pokorze i w uniżeniu. Musimy przed Bogiem przyznać się do tego, że jesteśmy grzesznikami, że jesteśmy niedoskonali, że nie potrafimy żyć takim życiem, które spełnia Jego standardy i że sami również nie potrafimy wydostać się z grzechu, w którym się znajdujemy, ani zadośćuczynić za te popełnione w przeszłości. W innym miejscu Pan Jezus przyrównuje tę postawę do postawy dziecka. W Ewangelii Mateusza jest napisane: wówczas Jezus przywołał dziecko, postawił je wśród nich i powiedział: zapewniam was, jeśli się nie nawrócicie i nie staniecie jak dzieci, na pewno nie wejdziecie do Królestwa Niebios. A zatem kto się uniży, podobnie jak to dziecko, ten w Królestwie Niebios jest prawdziwie wielki. I po raz kolejny widzimy tutaj tę zasadę, o której czytaliśmy w Księdze Samuela. Jeśli uniżysz się przed Bogiem, to On cię wywyższy. On obdarzy cię chwałą, On obdarzy cię życiem wiecznym. Ale jeśli będziesz się przed Nim wywyższał, to zostaniesz poniżony. To poniesiesz konsekwencje wszystkich swoich grzechów. To jest pierwsza sytuacja. Druga sytuacja, kiedy bardzo istotne jest to, jaką postawę będziemy mieli wobec Boga, jak się wobec Niego zachowamy. Kiedyś na jednym ze spotkań szkoły misyjnej słyszałem taką ciekawą interpretację trzech psalmów. Zresztą Tomek też na jednym z nabożeństw o tym wspominał. Mamy psalmy 22, 23 i 24. Ten 23 mówi o tym, że przechodzi się przez Dolinę Cienia Śmierci, a skoro jest tam opisana dolina, w ogóle jeżeli gdzieś się znajduje dolina, no to powinna być z jednej i z drugiej strony powinna być góra, prawda? No i rzeczywiście psalm poprzedzający 22 i psalm następujący po tym 23 oba mówią o górach, przy czym ten 22 mówi o górze Golgocie, a 24 mówi o górze Syjon, czyli jak popatrzymy sobie, jak te psalmy są rozmieszczone, no to mamy górę, dolinę i górę, prawda? No i Golgota to możemy, no, może symbolizować nasze zbawienie, nasze przyjście do Jezusa, to, co tam się wydarzyło, to, że nasze grzechy zostały odkupione. Natomiast góra Syjon symbolizuje no, ten nasz docelowy stan uwielbienia, wywyższenia, znajdowania się w Bożej obecności, ale zanim od tej naszej Golgoty dotrzemy do tej góry Syjon, do której zmierzamy, musimy przejść przez tą Dolinę Cienia Śmierci, czego no, niejednokrotnie doświadczamy, tak różnych utrapień, trudności, które nas spotykają w życiu. No i właśnie wtedy, kiedy spotykają nas te życiowe trudności w postaci jakiejś choroby, czy naszej, czy kogoś bliskiego, czy problemów finansowych, prześladowań, konfliktów z innymi ludźmi, długo można by wymieniać różne trudne sytuacje, które nam się w życiu przytrafiają, to często mamy wtedy tendencję do tego, aby obwiniać o to Boga, żeby na Boga się obrazić, żeby zwątpić w Jego dobroć, w jakieś dobre zamiary wobec nas. Szczególnie kiedy jesteśmy już kompletnie bezradni, już nie mamy żadnego pomysłu, jak wyjść z jakiejś sytuacji, już ręce nam opadają, no i nie wiadomo jak wyjść z takiej sytuacji. Mówiliśmy wcześniej o Dawidzie, który przeszedł przez tą swoją Dolinę Cienia Śmierci, znajdując się dwukrotnie na wygnaniu, uciekając przed swoimi wrogami, ale inna biblijna postać również przeszła przez takie ciężkie doświadczenia, jest to Job. I właśnie w Księdze Joba możemy znaleźć taki bardzo wyrazisty przykład tego, jaką w takiej sytuacji można przyjąć postawę, kiedy wszystko nam się sypie w życiu. Czytamy o takim wydarzeniu, kiedy szatan zwrócił się do Boga i zabiegał u Boga o to, żeby Bóg sprowadził na Joba nieszczęście, chorobę. I jedno z takich możliwych tłumaczeń tego fragmentu brzmi tak. To szatan mówi do Pana Boga: najważniejsze jest zdrowie, reszta się nie liczy. Spróbuj mu je odebrać, a przekonasz się, co będzie przeciw tobie wygadywał. To jest drugi rozdział Księgi Joba, piąty werset. I rzeczywiście żona Joba namawia go do tego, aby odwrócił się, obraził na Boga. To jest w 9 wersecie tego rozdziału. Nawet żona powiedziała do niego, cóż ty tak trwasz w tej swojej nienaganności? Złożycz Bogu i umrzyj. Jednak Job odpowiada i odpowiedział jej, mówisz jak jedna z tych kobiet nierozumnych. Czy tylko to, co dobre mamy przyjmować od Boga, a tego, co złe już nie? W tym wszystkim nie zgrzeszył Job swoimi wargami. Czego w takim razie uczą nas te dwie osoby? Czego możemy się dowiedzieć, obserwując zachowanie Joba czy zachowanie Dawida? Job oczekiwał od Pana Boga nieustannego Bożego błogosławieństwa, które już posiadał, ponieważ z całych sił trwał przy Bogu. Natomiast Dawid miał obietnicę, że zostanie królem, więc również oczekiwał błogosławieństwa, powodzenia w swoim życiu, ale okazało się, że najpierw musiał przejść przez swoją drogę doliną cienia śmierci, uciekając przed Saulem. I zarówno Job, jak i Dawid nie obrazili się na Pana Boga, nie złorzeczyli Mu, nie stracili swojej wiary. Nie złapali się również każdego, nawet bezbożnego sposobu na to, żeby jakoś wyratować się z tego trudnego położenia. Co oni zrobili? Całkowicie uniżyli się przed Bogiem, całkowicie Jemu zaufali, pomimo również bezradności i wszelkich powodów do zwątpienia. No i Pan Bóg dotrzymał swojej obietnicy i bardzo wywyższył i pobłogosławił zarówno Dawida, jak i Joba. Jaki stąd płynie wniosek? Że taki trudny czas, przez który przechodzimy, może być tak naprawdę w konsekwencji najbardziej cennym i pożytecznym czasem w naszym życiu. Czasem, który przyniesie największe korzyści i błogosławieństwo do naszego życia, o ile tylko wytrwamy w uniżeniu, w pokorze i w ufności wobec Boga. Powiem to jeszcze raz, bo dla mnie osobiście jest to bardzo ważne i to jest właśnie taki dla mnie wniosek, który Pan Bóg mi pokazał, kiedy czytałem na przykład tą Księgę Samuela czy przyglądałem się życiu Dawida. Jeśli przechodzimy w naszym życiu przez doświadczenia, przez czas próby, przez cierpienie, a przecież każdy z nas ma takie doświadczenia i za sobą, i prawdopodobnie przed sobą, to ta nasza postawa wobec Pana Boga jest dla Niego, jest dla Boga bardzo ważna. Abyśmy mimo tych trudności Mu ufali, żebyśmy Mu wszystko powierzali, nawet kiedy nie widać rozwiązania, nawet kiedy nie ma nadziei, kiedy wszystko zawiodło i szczególnie wtedy oczekuję, abyśmy się przed Nim uniżyli i czekali w pokorze na Jego rozwiązanie, na Jego działanie. Ponieważ ten trudny czas, tak jak w życiu Joba, tak jak w życiu Dawida, w życiu Anny, może ostatecznie przynieść do naszego życia największe błogosławieństwo. I pewnie w przypadku Saula też by tak było, gdyby wytrwał w odpowiedniej postawie. Dzieje się tak, ponieważ Bóg poniża pysznych, ale wywyższa pokornych. Całe nasze życie powinno charakteryzować się taką postawą pokory wobec Wszechmocnego, ale właśnie te dwie sytuacje, ta gotowość na przyjęcie Ewangelii i nasza postawa, kiedy przechodzimy przez tą naszą dolinę cienia śmierci, właśnie wtedy ta postawa uniżenia i pokory jest kluczowa. Więc przyglądając się jeszcze raz tym osobom, o których dzisiaj mówiliśmy, Annie, Saulowi, Dawidowi, czyli bohaterom pierwszej i drugiej księgi Samuela, również faryzeuszowi, celnikowi, czy Jobowi, możemy tak doprecyzować, określić dokładnie, co to znaczy wywyższać się przed Bogiem. Wywyższać się przed Bogiem to znaczy wchodzić w Jego rolę, decydować o tym, co w danym momencie jest dobre albo złe. To znaczy buntować się, to znaczy sprzeczać się z Nim i obrażać na Niego, osądzać innych ludzi, gardzić nimi, ale również wywyższać siebie, pokładać nadzieję w swojej pozycji, w swoich zasługach i w swoich uczynkach. A z kolei co to znaczy uniżyć się przed Bogiem, czy żyć w takim stanie uniżenia przed Bogiem? To znaczy wylewać przed Nim swoje serce w modlitwie, przynosić Mu wszystkie nasze problemy i trudności, a także ufać Mu, że On je rozwiąże. Ufać Mu szczególnie właśnie w czasie próby doświadczenia, szczególnie wtedy, kiedy nie widzimy żadnego wyjścia. No i ostatnia rzecz. Uniżać się przed Bogiem to znaczy pamiętać, że jesteśmy tylko prochem, że jesteśmy tylko pyłem, pustymi glinianymi naczyniami, a wszystko, co jest w nas wartościowe, pochodzi z góry, pochodzi od Jezusa Chrystusa. A więc jeżeli z tego kazania mielibyśmy wynieść i zapamiętać tylko jedną, jedyną rzecz, to niech to będzie ta, że Bóg poniża pysznych, ale wywyższa pokornych. Amen.